Witam Państwa, Lech Pilarski. Dzisiaj pięknie zaświeciło słońce po kilku miesiącach zimowej przerwy i pewnie z pełną mocą pracowały ogniwa fotowoltaiczne, dając prąd, a także solary grzejąc wodę. Jak się Państwo domyślacie, dzisiaj będzie o energii odnawialnej. To alternatywa dla klasycznych źródeł energii. Mogą być ważnym sposobem na ograniczenie wydatków na ogrzewanie, oświetlenie, szczególnie w naszym regionie oddalonym od elektrowni i ze słabą siecią energetyczną. Oczywiście ważne jest to również w kontekście walki z ociepleniem klimatu. Zwiększenie korzystania z OZE zapowiada również rząd, planując wsparcie dla prosumentów, czyli producentów i konsumentów energii jednocześnie. Mają być pieniądze i ułatwienia dla budowy instalacji fotowoltaicznych, między innymi. A w które warto inwestować? Jak najefektywniej wydać pieniądze na OZE? O tym dzisiaj w programie zapraszam. A dzisiaj jesteśmy w Politechnice Białostockiej, w Centrum Badawczo-Dydaktycznym, gdzie są między innymi instalacje odnawialnych źródeł energii. Są ze mną dr Wojciech Trzasko, dr Robert Sobolewski i profesor Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Dokładnie rzecz biorąc, to jesteśmy w Centrum Sterowania Elektrownią Hybrydową, tak, panie doktorze?
Dzień dobry Państwu. Tak, jesteśmy w Centrum Operatorskim Elektrowni Hybrydowej, która działa na uczelni, dokładnie na Wydziale Elektrycznym już od 2015 roku, czyli od ponad 4 lat produkujemy i konsumujemy energię na miejscu. Jesteśmy typowym prosumentem, ponieważ nasza instalacja hybrydowa jest niewielka. Jest to w sumie 20 kW zainstalowane, w tym 10 kW energii słonecznej i 10 kW energii wiatrowej.
Czyli takich 10 piekarników, takich popularnych, bo to około 2 kW zużywa energii.
Dokładnie, tak. A jeżeli ktoś by się zapytał, a ile to jest zapotrzebowanie takiej jednostki jak Politechnika Białostocka, to powiem, musimy to powiedzieć skromnie, to jest niedużo, to jest średnio 5% takiego chwilowego zużycia przez naszą uczelnię w godzinach oczywiście pracy. Ale proszę pamiętać, że uczelnia żyje całą dobę, bo mamy też i akademiki, mamy Centrum Kultury, więc tutaj zużywa się energię na okrągło, a my próbujemy zaszczepić ideę właśnie źródeł odnawialnych tu na miejscu w środowisku miejskim.
Panie doktorze, źródła odnawialne, żeby produkować taką energię, weźmy właśnie ze słońca, to co trzeba mieć?
No trzeba przede wszystkim mieć źródła tej energii. Trzeba mieć urządzenia, które przetworzą tą energię na energię dostosowaną do potrzeb użytkowników. Mam tutaj na myśli przede wszystkim parametry jakościowe tej energii, poziom napięcia, częstotliwość. I kolejnym elementem albo kolejnymi elementami są jeszcze rzeczy, które zależą od tego, czy mówimy o instalacji pracującej na jakiś wydzielony fragment sieci czy mikroinstalacji, czy też mówimy o podłączeniu tej naszej instalacji do sieci elektroenergetycznej zewnętrznej, najczęściej zawiadywanej przez operatora sieci dystrybucyjnej. Jeśli to jest lokalna produkcja, lokalne zużycie bez ingerencji czy bez dostępu do sieci zewnętrznej, to ta infrastruktura w zasadzie za inwerterami, czyli tymi przetwornikami przetwarzającymi energię ze źródeł, jest wystarczająca. Natomiast jeśli chcemy się przyłączyć z takim systemem do sieci, to w grę wchodzą jeszcze dodatkowe urządzenia, choćby pomiarowe, ale też urządzenia zabezpieczające nas przed wpływami z sieci i sieć przed wpływami z tego naszego lokalnego systemu. To są takie najważniejsze techniczne elementy. Oczywiście one mogą być, tak jak tutaj pokazuje to nasze centrum, tej infrastruktury może być dużo więcej, no ale trzeba pamiętać o tym, że my również jeszcze prowadzimy tutaj badania i jesteśmy obudowani dużo bogaciej tym głównie sprzętem pomiarowym, sprzętem archiwizującym dane pomiarowe, bo to jest nam potrzebne później do wykorzystania i do oceny pracy tego systemu.
Zwłaszcza chodzi tutaj o ocenę skuteczności i efektywności takich odnawialnych źródeł energii. Bo każdy właśnie się zastanawia, ile może energii wyprodukować. I to jest istotny parametr, tylko trzeba pamiętać, że produkcja zależy właśnie, jak tutaj pan redaktor wspomniał, od warunków zewnętrznych. Czyli mamy dzisiaj ładne słońce, więc możemy się pochwalić dość dobrą produkcją w ciągu dnia. Natomiast weźmy sobie jeszcze miesiąc, styczeń, to tej produkcji tak się złożyło, że w tym roku prawie nie było.
Potrzebne jest po prostu najzwyczajniej w świecie słońce, no ale jeśli chcemy kupić tę instalację, zainstalować, chcemy skorzystać z programów rządowych, to na co zwracać uwagę, na jakie parametry, jak dobierać to wszystko?
Przede wszystkim należy sprawdzić, co mówią programy rządowe. Jeżeli jest to produkcja na własne potrzeby, musimy po prostu dopasować, uszyć na miarę instalację pod to, ile tego potrzebujemy, ile potrzebujemy energii. Wobec tego, żeby wykorzystać konkretne rozwiązanie, najpierw musimy ocenić, ile energii zużywamy w ciągu roku.
Czyli najlepiej wziąć wszystkie rachunki za prąd, zsumować i wtedy wiadomo, ile w ciągu roku zużywamy prądu i ile za to płacimy.
Tak, najprościej tak należy to wykonać, czyli po prostu przeanalizować, ile w każdym miesiącu w ciągu roku, a najlepiej jeszcze w przeciągu kilku lat uśrednić sobie tę wartość i wtedy widzimy, ile potrzebujemy i co tak naprawdę możemy zainstalować, jakie rozwiązanie technologiczne i techniczne tutaj będzie najlepsze.
Czyli zaczynamy od zużycia, zaczynamy od oceny, na co potrzebujemy ten prąd, do czego zużywamy i po zsumowaniu, ile tej mocy, tej wydajności budowanej sieci będzie potrzeba, żeby nasze potrzeby zaspokoić.
Zgadza się. Drugi aspekt to jest ocena tego, jak zużywamy, czy też ile tak naprawdę potrzebujemy, no bo będąc takim typowym gospodarstwem domowym, możemy być prosumentem, to znaczy korzystać z energii, produkować ją na własne potrzeby i to jest jak gdyby wszystko, co można z tym zrobić. Natomiast więksi producenci, ci, którzy chcą troszkę pohandlować energią, mają jeszcze możliwości takie, żeby tą energię sprzedać. Tak? I jak gdyby najprostsze rozwiązanie to jest jednak to pierwsze, podejście prosumenckie, a więc takie, które dotyczy wszystkich gospodarstw domowych w Polsce, a więc produkcja energii tylko i wyłącznie na własne potrzeby. Tak jak powiedziałem na początku, musi być to rozwiązanie dokładnie dopasowane do konkretnych potrzeb każdego gospodarstwa domowego.
Wyjaśnimy dlaczego. Ponieważ jako prosument, tutaj kolega wspomniał, my nie sprzedajemy, nie handlujemy energią, tylko możemy ją zużyć na własne potrzeby, ale proszę pamiętać, że typowe gospodarstwo, że w ciągu godzin, kiedy świeci słońce, mieszkańcy tego budynku są najczęściej poza, pracują, a jak przychodzą i korzystają z energii, to już nie mamy produkcji, więc propozycja rządowa jest taka, że akumulatorem tej energii, magazynem jest sieć energetyczna zawodowa. I wówczas rozliczamy się w ten sposób, że ileś energii zużywamy, ileś energii produkujemy i w pewnym na przykład okresie półrocznym mamy prawo odebrać, zgodnie z ustawą jako prosument, 80% energii, którą przesłaliśmy do sieci i jeżeli nie odbierzemy, mówiąc krótko, będziemy produkować i nie efektywnie, ponieważ wszystko, co jest powyżej i nie jesteśmy w stanie odzyskać w okresie półrocznym czy rocznym, no jest już zyskiem, ale nie naszym, tylko energetyki zawodowej.
Czyli produkujemy za darmo. Te 80% to jest ta energia, za którą nie zapłacimy, bo 20% musimy zapłacić jednak operatorowi za to, że utrzymuje sieć i tak dalej, i tak dalej.
Tak, zapewnia nam energię, czy dostawy, utrzymanie odpowiedniej jakości dostawy 24 godziny na dobę. Proszę pamiętać, że my nie pracujemy w wydzielonej instalacji, tylko jesteśmy podłączeni do energetyki zawodowej i głównie korzystamy z produkcji właśnie energetyki zawodowej. Natomiast faktycznie, jak policzymy, ile wyprodukowaliśmy średnio, ile zużyliśmy, to mamy prawo odzyskać 80% wyprodukowanej i to za darmo, czyli mówiąc to, co wyprodukowałeś wcześniej i rozliczyć się tylko za nadwyżkę. To jest ten nasz że tak powiem, zysk. I tutaj na przykład kolega, który użytkuje instalację, może potwierdzić, że faktycznie rachunki z energii są wówczas zdecydowanie mniejsze. Ale jeżeli instalacja jest dobrze dobrana.
To uwzględniając RODO, to jak to jest z tą instalacją?
Instalacja dobrze dopasowana zawsze spowoduje dobry efekt ekonomiczny dla gospodarstwa, to znaczy płacimy tylko i wyłącznie opłaty abonamentowe, ewentualnie bardzo drobne opłaty za energię zużytą, no bo wiadomo, takie niedopasowanie czasem występuje. Na własnym przykładzie mogę powiedzieć, w tym roku, mając instalację troszkę jeszcze za mało na moje potrzeby, zapłaciłem tak naprawdę 1/4 tego, co do tej pory. Licząc okres zwrotu w bardzo prosty sposób, okazuje się, że w przeciągu 5 lat poniesione koszty na instalację zwrócą się. Zatem jest to chyba najlepsze z możliwych dzisiaj rozwiązań na zmagazynowanie pewnych środków finansowych na przyszłość. No, innego lepszego rozwiązania chyba na dzisiaj nie ma.
To jest ten wskaźnik efektywności owej instalacji.
Ja chciałem dodać jeszcze jedną ważną rzecz. Duży plus, który wynika z tej opcji przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej zewnętrznej. Chodzi o to, że bardzo często albo często produkujemy energię wtedy, kiedy jest paliwo, tak, czyli kiedy jest słońce, ale jednocześnie chcemy zużywać tę energię wówczas, kiedy słońca nie ma. Musimy pamiętać o tym, że takie źródło energii musimy traktować jako źródło energii, a nie źródło mocy. I to, co było tutaj wcześniej poruszane, ta kwestia dopasowania.
No ale zanim pan dojdzie do tego, jaka jest różnica pomiędzy źródłem energii a źródłem mocy?
Nie mamy dobrego sposobu magazynowania energii. I jeśli mamy zapotrzebowanie na moc w danym momencie, na przykładowo mamy żelazko o mocy 2000 watów, to my do tego żelazka potrzebujemy takiej mocy ze źródła w danej chwili. I to jest wtedy ten bilans mocy spełniony. Natomiast może się okazać, że w danym momencie oczywiście chcemy używać tego żelazka, natomiast produkcja jest na poziomie 500 watów, tak? W związku z tym mamy deficyt niejako mocy.
Czyli do żelazka trzeba 4 razy więcej i skąd wziąć te 1500, tak?
No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie i odpowiedź na to pytanie to jest właśnie ta sieć zewnętrzna. Wtedy, kiedy brakuje nam naszej energii, możemy niejako tę energię uzupełnić z sieci publicznej. To samo możemy powiedzieć o porze wieczornej, nocnej, pochmurnej, kiedy ta produkcja nam bardzo znacząco spada. Zwłaszcza jako prosumenci bardzo często potrzebujemy tej energii w porze popołudniowej, w porze wieczornej, w porze nocnej, tak, do oświetlenia chociażby. Także to szycie na miarę jest jak najbardziej ważne, ale nie dziwmy się, że system nie produkuje tyle, ile byśmy chcieli w porze wieczornej.
I dlatego powinniśmy się podłączyć do sieci elektroenergetycznej. Teraz nowe przepisy ułatwiają tego rodzaju instalacje, tego rodzaju podłączenie się i skorzystanie z tej sieci, kiedy właśnie mamy ów deficyt mocy.
Co nam pozostaje innego? Jeśli nie mamy sieci, a tak czasami też się zdarza, bo są też odbiorcy, którzy najbliższą sieć mają kilka kilometrów, powiedzmy, od miejsca, gdzie chcą używać energii. No, jest forma magazynowanej energii za pomocą baterii akumulatorów. Są różne technologie. Jest to droga inwestycja. Jeszcze problemy techniczne tutaj dochodzą z takim lokalnym magazynowaniem energii. Także najlepiej, kiedy jednak gdzieś mamy w zanadrzu sieć i dobrze, kiedy jesteśmy przyłączeni, ten bilans 100% oddać, 80% pobrać wtedy, kiedy się chce, to myślę, że to jest dosyć komfortowa sytuacja. To jest i tak, jeśli tak podchodzić do tego sprawnościowo, to i tak jest lepiej niż lokalne magazynowanie w bateriach akumulatorów, gdzie wiadomo żywotność, dopuszczalna liczba cykli i tak dalej. To jest układ korzystny. Te 80% z powrotem pobrać energii, którą się wprowadzi do sieci, myślę, że to jest uczciwe rozwiązanie.
A za chwilę, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, co dobierać, co kupować, żeby zainwestować te nasze pieniądze w te odnawialne źródła energii w miarę optymalnie, czyli żeby nie kupić bubla. Dzisiaj mówimy o fotowoltaice, między innymi o tym, jak dobierać instalacje, na co zwracać uwagę, żeby mieć największe efekty z naszej inwestycji. A ze mną są dr Wojciech Trzasko, dr Robert Sobolewski i profesor Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. To postanowiliśmy, policzyliśmy sobie całą instalację, postanowiliśmy, że będziemy inwestować w odnawialne źródła energii. I to zacznijmy od paneli. Jak to z tymi panelami jest? Które, może bez nazwy firmy, ale jaki panel wziąć na najbardziej pod uwagę, żeby przynosił jak największe efekty?
Znowu tutaj mówiąc o doborze, trzeba się zastanowić najpierw, jakie mamy warunki klimatyczne, bo to one będą decydowały, jaką technologię trzeba wykorzystać. W województwie podlaskim, jeżeli chodzi o promieniowanie słoneczne, mamy bardzo dużo promieniowania rozproszonego. To oznacza, że ono pada ze wszystkich kierunków i głównie mamy niebo zachmurzone, więc 50% czasu w ciągu roku jest to promieniowanie rozproszone, więc musimy szukać takich technologii, które będą dobrze pracowały w promieniowaniu rozproszonym. Stąd okazuje się, że taką po pierwsze efektywną kosztowo i całkiem sprawną technologią są ogniwa polikrystaliczne, czyli oparte na krzemie, ale na krzemie polikrystalicznym. On jest tańszy od tego lepszego rozwiązania, czyli krzemu monokrystalicznego. Co prawda sprawność jego jest kilka procent niższa, ale w efekcie ze względu właśnie na to promieniowanie rozproszone i łatwość pozyskiwania promieniowania, a także druga ważna rzecz, wrażliwość na zmiany temperatury, okazuje się, że właśnie ta troszeczkę tańsza technologia jest korzystniejsza w naszych warunkach. Więc myśląc o instalacji fotowoltaicznej, raczej powinniśmy zastanawiać się nad wyborem modułów czy ogniw fotowoltaicznych opartych na krzemie polikrystalicznym. Aczkolwiek każda inna technologia też się będzie dobrze sprawdzała. Mówię tylko tutaj o tym najlepszym dopasowaniu. Natomiast jeżeli jest możliwość na przykład pozyskania gdzieś monokrystalicznych modułów w korzystnej cenie, to rzeczywiście warto również je rozważyć. To jest jak gdyby ten pierwszy element, jeżeli chodzi o to, jakie promieniowanie i jaka technologia jest dla nich najlepsza. Druga sprawa to jest to, o czym już wspomniałem, czyli temperatura. No, okazuje się, że fotowoltaika zupełnie inaczej niż kolektory słoneczne uwielbia, jak jest zimno, natomiast kolektory uwielbiają, jak jest ciepło. Więc musimy przestawić myślenie, zupełnie inaczej do tego podejść, a zatem dobierając taki sprzęt, szukamy rozwiązań, które będą dobrze pracowały w niskich temperaturach. I tutaj znowu te moduły polikrystaliczne okazują się być dobrym rozwiązaniem, bo bardzo dobrze produkują energię właśnie przy niższych temperaturach, które właśnie w województwie podlaskim no, są typowe. Tak mówimy o trzeciej, czwartej strefie klimatycznej, czyli jedne z niższych dobowych temperatur w ciągu roku w Polsce. Więc znowu to rozwiązanie tutaj powinno być brane pod uwagę.
Czyli jest bardzo duża zależność pomiędzy temperaturą, co z pozoru wydaje się dziwne, że słońce powinno świecić, jak gdyby ogrzewać owe panele, ale ogrzewając obniżają sprawność tego panelu.
Zgadza się, dokładnie. No, na przykład sprawdzając dzisiaj z instalacji 3 kW można uzyskać około 2,8 kW mocy, gdzie w czerwcu, kiedy było 32 stopnie w ciągu dnia, był dokładnie ten sam uzysk, a słońce dzisiaj niestety penetruje troszeczkę słabiej, więc ta temperatura i jej wpływ jest bardzo, bardzo duży. Wobec tego można by powiedzieć, że naprawdę warunki nawet zimowe, lutowe, no bo jeszcze styczniowe i grudniowe nie są najlepsze, ale luty i początek marca to są najlepsze warunki dla fotowoltaiki, bo jest już wystarczająco dużo słońca i niska temperatura. O tym właśnie trzeba pamiętać.
I jeszcze jak zainstalować, czyli gdzie? Jaką tu poradą możemy służyć? Czy to musi być dach, czy to w ogródku? Gdzie to tą instalację zbudować?
Znaczy tak, trzeba pamiętać, że instalacja powinna być ustawiona w kierunku najlepiej południowym. No ale oczywiście jak budujemy od podstaw, czyli możemy zaprojektować dom z instalacją, to możemy sobie dobrać wszystko optymalnie. Najczęściej jest tak, że już nasze gospodarstwo domowe, czy nasz dom istnieje, ma taką lub inną strukturę dachów I musimy pamiętać, ustawiamy się, tak jak kolega wspomniał, optymalnie, tylko czy na jaki okres. Latem słońce płonie wysoko, zimą niżej, więc tutaj sugerowane właśnie kolegach, jak liczyliśmy dla naszej instalacji, stwierdziliśmy, że około 38 stopni w ustawieniu południowym jest optymalne. Ale oczywiście...
38 stopni w stosunku do poziomu, tak? Pod kątem takim.
Pod kątem, tak, żeby osiągnąć ten, powiedzmy, uzyski latem i jesienią, wiosną w miarę optymalne. Bo oczywiście innym rozwiązaniem by było ustawienie, żeby te panele poruszały się ze słońcem. Ale o tym nie rozmawiajmy, bo to jest kolejny element kosztochłonny.
Bo wy macie tutaj, nad nami jest taki maszt, na którym są zainstalowane panele i one śledzą dokładnie słońce i różnica pomiędzy taką stałą instalacją, gdzieś tam ulokowaną na budynku, a nowym, na tym obrotowym maszcie jest też szalenie duża.
Tak. Takie uzyski średnioroczne, czyli przeliczając już produkcję w danym roku, to jest około 40% więcej z panelu umieszczonego na trackerze, czyli śledzącego cały czas trajektorię słońca, czyli ustawia się on zawsze prostopadle do słońca względem paneli ustawionych na stałe. I druga sprawa, o której też trzeba pamiętać, że jeżeli już mamy, ustawiamy to na dachu, czy to dach skośny, czy to dach płaski, trzeba zachować pewną szczelinę powietrzną. Właśnie tu co kolega powiedział, że panel jest wrażliwy na wysoką temperaturę, więc im dalej jest on odsunięty od dachu, jest naturalne jakby jego chłodzenie, wietrzenie i wówczas poprawiamy w ten sposób sprawność. No oczywiście lepiej było, żeby to były dachy jasne, a nie dachy ciemne, ale proszę zobaczyć, że w ostatnich latach jest moda na dachówkę czarną, a nie już czerwoną, bo jeszcze parę lat temu była moda czerwona, teraz mamy modną czarną, która przy solarach sprawdza się idealnie, a przy panelach już nie będzie niekoniecznie.
No i... Czyli co, pędzel, farba i po dachu?
A ze względów
biała.
Estetycznie bym nie polecał malowanie, ale faktycznie, jeżeli mamy możliwość zastosowania jasnej powierzchni, to warto o tym pomyśleć. No oczywiście oprócz dachu domów są też dość często u nas takie budynki gospodarcze jak garaże, jak jakieś zabudowania gospodarstw domowych, powiedzmy typu budynki gospodarcze, stodoły na wsiach i tak dalej, też mogą być do tego wykorzystane, bo obciążenie samych paneli nie jest zbyt duże i większość dachów, jeżeli zostały zaprojektowane zgodnie ze sztuką budowlaną, wytrzyma obciążenie paneli fotowoltaicznych. To jest ta część, którą my zawsze widzimy, bo reszta jest, że tak, już w budynku, co wcześniej kolega wspominał, bo są kolejne elementy, które należy podłączyć, ale ta część, która eksponowana jest na słońce, musi być ustawiana optymalnie i od tego, powiedzmy, zależy nasza wydajność instalacji i, co potem kolega wspomniał, czas zwrotu takiej instalacji liczony w latach. Czyli jak dobrze zaprojektujemy, dobrze dobierzemy, to w ciągu, powiedzmy, 5-7 lat jesteśmy w stanie odzyskać zainwestowane pieniądze, a potem faktycznie przez dobrych kilkanaście lat zarabiać, czyli już oszczędzać, nie wydając ani złotówki.
No i teraz zajrzymy właśnie pod dach, czyli no bo samo ogniwo fotowoltaiczne daje prąd stały. O stałym napięciu różnie jest z mocą, która jest tam wytwarzana, ale żeby dostarczyć do sieci, żeby wpiąć się w sieć, to musi być urządzenie, które zastąpi ten prąd stały i przekształci go w prąd zmienny.
Tak, potrzebne są takie dodatkowe urządzenia. Można powiedzieć, że jedno urządzenie, a przynajmniej kilka, z takich głównych elementów to trzeba powiedzieć właśnie o tym, o samym inwerterze, który przekształca prąd stały na prąd przemienny odpowiedniej częstotliwości i napięciu wyjściowym dostosowanym do odbiorników energii elektrycznej.
Oczywiście... Spotkałem się z takim określeniem, że nie inwerter, szczególnie w literaturze niemieckiej, tylko falownik.
My tutaj powszechnie używamy pojęcia inwerter i to chyba jest akceptowane powszechnie w literaturze, przynajmniej polskojęzycznej. Ale chciałem powiedzieć jeszcze o takiej rzeczy, że no i oczywiście inwertery mogą być różne w zależności od mocy źródeł. Możemy tutaj mówić o inwerterach jednofazowych i trójfazowych. Oczywiście im wyższa moc, tym jesteśmy bliżej inwertera trójfazowego. Kolejnym elementem, który trzeba wziąć pod uwagę przy przyłączaniu instalacji wytwórczej do sieci, to jest element rozliczeniowy, czy licznik energii. Licznik energii, który pozwoli na właściwy pomiar energii, która w obu kierunkach, tak, czyli z sieci do naszych odbiorników i z naszego układu wytwórczego do sieci. Następnym elementem niezwykle istotnym to jest cała infrastruktura zabezpieczeniowa. Nieczęsto się o tym mówi, ale to są niezbędne elementy. Trzeba tutaj powiedzieć również o takiej rzeczy, że jeśli chcemy się przyłączyć do sieci publicznej, nie możemy tego zrobić bez zgłoszenia tej instalacji w spółce dystrybucyjnej i bez otrzymania warunków przyłączenia takiej instalacji.
Po prostu zawieramy umowę i to jest cała ta biurokracja, trwa to ostatnio bardzo długo. Rząd zapewnia, że będzie skrócone. Zostawmy biurokrację na razie na boku, zajmujemy się sprawami technicznymi, ale na to musimy zwrócić uwagę, że jeśli chcemy korzystać z sieci, to bez tej umowy się nie da.
Ja chcę powiedzieć, że nawet jeśli my do sieci zewnętrznej nie przekazujemy energii, ale jesteśmy do niej podłączeni z takim urządzeniem wytwórczym, to taki dokument również jest potrzebny.
Czyli niezależnie od tego, czy dajemy ten prąd do sieci, czy nie, za każdym razem, mimo że tylko wykorzystujemy tę sieć fotowoltaiczną w naszym domu, zużywamy ten prąd w naszym domu, to jednak ta zgoda jest też potrzebna.
Ta zgoda jest bezwzględnie potrzebna. Proszę pamiętać o tym, że w takich warunkach przyłączenia spółka dystrybucyjna określa również rodzaje zabezpieczeń elektrycznych, które są wymagane przy przyłączaniu takiej sieci. Nie będę rozwijać tego tematu, ale z punktu widzenia bezpieczeństwa sieci i odpowiedzialności spółki dystrybucyjnej, bo musimy pamiętać o tym, że to ona jest odpowiedzialna za dostarczanie nam energii i tam z umowy między odbiorcą a dostawcą wynikają określone powinności, obowiązki tych dwóch stron. Również ta strona dostarczająca energię ma określone obowiązki w tej materii i musi je dopełnić. W związku z tym przy przyłączaniu się z taką instalacją do sieci, operator sieci dystrybucyjnej wymaga odpowiednich urządzeń zabezpieczających.
Czyli różnego rodzaju korki, nie korki i tym podobne rzeczy.
No, potocznie nazywamy to korkami, ale tutaj w ogóle bezwzględnie, no właśnie a propos korków. Bardzo dobrze, że pan redaktor o tym wspomniał. Przy tej okazji chciałem państwu coś bardzo ważnego powiedzieć a propos zabezpieczeń. Otóż takie korki, powszechnie te urządzenia nazywane korkami, nie są w stanie w żaden sposób reagować na anormalne stany pracy układu wytwórczego. Chodzi o to, że, przepraszam, że to już tak bardziej akademicko, ale merytorycznie się wypowiem w tej sprawie, ale rzecz polega na tym, że te prądy zwarciowe, które w normalnej instalacji są w stanie otworzyć prąd dotknięty zwarciem, czyli spowodować szybkie zadziałanie zabezpieczenia elektroenergetycznego. W przypadku takich źródeł, na przykład źródeł fotowoltaicznych, które nazywane są źródłami słabymi, to znaczy prąd zwarciowy w ich przypadku jest bardzo mały. W związku z tym nie ma co liczyć wówczas na szybkie wyłączenie takiego obwodu, no i na przykład zapobieżenie przepływowi prądu elektrycznego przez ludzki organizm. Także korki tutaj możemy jakby w tym kontekście trochę o nich zapomnieć. Nie sprawdzają się w ogóle i musimy o tym bezwzględnie pamiętać. Tu chodzi o zupełnie inne zabezpieczenia, które są w stanie ochronić użytkowników takiej instalacji przed różnymi anormalnymi stanami pracy. Tu chodzi o porażenie, tu chodzi o sprawy pożarowe i tu chodzi o bezpieczeństwo ludzi, którzy po stronie sieci elektroenergetycznej wykonują jakieś czynności operacyjne albo czynności naprawcze. Ta instalacja, jak się okazuje, nasza instalacja może być groźna również dla nich, dla osób pracujących w sieci.
Ale tu możemy skorzystać z fachowej wiedzy instalatorów i wiadomo, że tego rodzaju sieć będzie musiała być odpowiednio wyposażona, żeby można było skorzystać z tego podłączenia do sieci. No a zakład energetyczny, jak już będzie dawał zgodę, to z pewnością to sprawdzi. A na zakończenie to za chwilę opowiemy o tym, czyli o pieniądzach. Jaka jest efektywność, jakie są pieniądze do uzyskania z tego rodzaju inwestycji? I na zakończenie porozmawiajmy o pieniądzach. Już sygnalizowaliśmy Państwu na początku naszej audycji, że zyski są. No ale żeby osiągać te zyski, to jak w każdym przedsięwzięciu gospodarczym, trzeba zainwestować. To jakie są pieniądze, ile trzeba wydać, żeby zbudować całą instalację, czyli panele fotowoltaiczne, odpowiedni inwerter bądź falownik i później skorzystanie ze wsparcia zakładu energetycznego. Ile to wszystko kosztuje?
Na początek te zyski musimy nazwać oszczędnościami, bo przede wszystkim mówimy o oszczędnościach, czyli to ile zaoszczędzimy, prawda, przy użytkowaniu. Natomiast mówiąc o kosztach, no tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, prawda, mamy kilka różnych elementów w całym systemie, plus oczywiście koszty wykonawstwa. Możemy tak uogólnić, że średnio 1 kW mocy, bo tak jest najłatwiej przeliczać, będzie nas kosztował między 5 a 6 tysięcy złotych, łącznie z zainstalowaniem, czyli...
Dodam, im większa instalacja, tym będzie taniej, bo te koszty się rozkładają.
Koszt jednostkowy spada wtedy, jak rozwijamy te instalacje, ale dzisiaj mówimy głównie o instalacjach prosumenckich, takich domowych, a zgodnie z przepisami to jest około 3 kW.
Tak jest. 3 do 10 kW tak naprawdę, wtedy mamy ten opust na poziomie 0,8, więc w tym zakresie mocy możemy przeliczać, że jest to między 5 a 6 tysięcy złotych za kilowat, czyli 3 kW instalacja będzie kosztowała około 15 tysięcy złotych, 5 kW około 20-25 tysięcy złotych. To jest ten średni poziom, który musimy zainwestować i mając już taki koszt do poniesienia, możemy szukać możliwości zrealizowania tej inwestycji, czyli albo własnymi środkami, albo szukać wsparcia zewnętrznego, gdzie no, mamy teraz kilka różnych możliwości, od pożyczek poprzez dotacje, dotacje w gminach, programy typu czyste powietrze, ulgi w podatkach. Te mechanizmy dają nam możliwości jak gdyby szybszego odebrania tych zainwestowanych pieniędzy.
Czyli około 15 do 18 tysięcy za instalację 3 kW, 200 zł miesięcznie wydajemy na energię, to jest 2400, czyli wychodzi na to, że 8 lat to jest taka stopa zwrotu tej inwestycji?
Tak, jeżeli mówimy o tym, że energia kosztuje tyle i tyle będzie kosztowała, a już wiedzieliśmy w grudniu, że energia podskoczy do góry. I tak się będzie działo co roku. Zresztą tak się dzieje co roku, że energia rośnie o kilkanaście procent. Wobec tego, dokładnie przeliczając, na dzień dzisiejszy można śmiało powiedzieć, że ten okres zwrotu będzie na poziomie 6-7 lat. Jeżeli drastycznie pójdą ceny energii w górę, oczywiście okres zwrotu skróci się nawet do 5 lat, a przy dotacjach jest to czas 3-4 lata. Wobec tego bardzo szybko zwracają się nam poniesione nakłady.
Należy jeszcze dodać, że co roku obserwujemy spadek cen. Jeżeli byśmy wzięli na przykład tak jak nasza instalacja z 2014 roku, to po kilkanaście procent rocznie spadają ceny przede wszystkim ogniw fotowoltaicznych i to jest tendencja ogólnoświatowa, bo powiedzmy tu Polska nie jest jakimś potentatem, jeżeli chodzi o produkcję paneli, to jest przede wszystkim jednak kraje Bliskiego Wschodu, stamtąd przychodzi najwięcej produkcji i na przykład za zeszły rok jest informacja, że w Chinach już rynek jest nasycony, a mają moce produkcyjne, więc naturalnie ta cena idzie w dół. Więc to jest zauważył kolega. Z jednej strony spadek cen instalacji, a z drugiej strony grożący nam, pomimo działań rządu, wzrost cen energii elektrycznej, tego nie unikniemy, ta energia będzie rosła i to jest przez bieżący sobie horyzont kilku lat, czy kilkunastu lat, ceny rosną stopniowo i jesteśmy coraz więcej musimy płacić za energię na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. Pamiętajmy, że zużycie, pomimo stosowania efektywnych, energooszczędnych oświetlenia i tak dalej, ale mamy coraz więcej urządzeń, które pobierają energię. To są komputery, telewizory, i to nie w jednym pomieszczeniu, a w kilku. O pralki, lodówki, zmywarki i tak dalej. To są urządzenia, które jednak muszą być zasilane i nasza, że tak powiem, nastawienie, że chcemy żyć wygodnie, w dobrobycie, powoduje, że zużywamy coraz więcej energii. Pamiętając, a jeszcze nie wspomniałem o klimatyzatorach, które też coraz częściej w naszych domach lądują.
No i na horyzoncie pojawia się elektryczny samochód i za to paliwo dla samochodu też będziemy musieli zapłacić. W związku z tym co? Inwestujemy w fotowoltaikę?
Wszystko wskazuje na to, że warto. Biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki, uwarunkowania, o których tutaj koledzy powiedzieli, warto to robić. To mamy jeszcze smog, bardzo dzisiaj popularne zjawisko, no oczywiście tak w cudzysłowie, w takim negatywnym znaczeniu, to też jest jakiś argument za tym, żeby rozwijać elektrownie, źródła energii elektrycznej, niskoemisyjne albo zeroemisyjne. Rozwój elektromobilności z punktu widzenia zapotrzebowania na energię to jest temat na kolejne spotkanie, całą audycję, bo to jest bardzo skomplikowany temat.
I powrócimy do niego. Na razie rozmawialiśmy o tym, jak zapewnić sobie tanie źródło energii. Jak słyszeliśmy, takie możliwości są. Trzeba tylko odpowiednio skalkulować swoją instalację, żeby jak najmniej wydać, a jak najwięcej zyskać. No i dzisiaj radami w tym względzie w sprawie energii odnawialnej, elektrycznej służyli nam dr Wojciech Trzasko, dr Robert Sobolewski i profesor Maciej Zajkowski z Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej. Dziękuję za spotkanie.
Dziękuję
Państwu za uwagę. Lech Pilarski, do usłyszenia.